Gdy słuchając tej audycji, otwieramy swoje serce na Pana Jezusa, co się dzieje? Rodzi się Izaak. Sodoma ulega zniszczeniu. Rodzi się w nas nieco więcej Chrystusa, a Bóg jeszcze bardziej osądza i niszczy Sodomę, czyli grzech.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
Witam w studiu Stanisława Leszczyńskiego.
Dzień dobry Państwu.
Bardzo podobają mi się te wykłady na temat Abrahama. A przed nami kolejne studium, które, jak myślę, sprawi przyjemność każdemu, kto pasjonuje się Słowem Bożym. Przypomnę, że znajdujemy się w 18 rozdziale Księgi Rodzaju, a za chwilę ujrzymy przepiękną scenę, jaka rozgrywa się pomiędzy Abrahamem i jego wyjątkowym gościem. Czy zanim rozpoczniemy dzisiejsze studium, mógłbyś przypomnieć nam, co dzieje się w tej części słowa?
Gdy przechodzimy do rozdziału 18, dostrzegamy rzeczywiście piękny obraz. Obraz ten jest niezwykle osobisty, pełen pokoju i ciepła. Zobaczyliśmy wcześniej, że Bóg ukazywał się Abrahamowi na różne sposoby. Na początku widzimy, że ukazuje mu się jako Bóg chwały i powołuje go z ziemi bałwochwalstwa. Abraham, jak pamiętamy, zostaje powołany, by zrealizować odwieczny Boży zamysł. Ale ponieważ żyje na ziemi, ma pewne normalne potrzeby. I ponownie ukazuje mu się Bóg. Tym razem jako Bóg Najwyższy, władca nieba i ziemi. Po raz trzeci Bóg ukazuje mu się jako El Shaddai, czyli jako Wszechwystarczający. Było to kolejne ukazanie się Boga Abrahamowi. Teraz dochodzimy do rozdziału 18, w którym Bóg ukazuje się w sposób wspaniały, osobisty, pełen ciepła. Przychodzi do Abrahama jako śmiertelny człowiek. Widzimy tu Abrahama, który siedzi u wejścia do namiotu w upalny dzień, podczas największego skwaru, korzystając z lekkiego chłodu, jaki daje cień. A oto nadchodzi trzech ludzi. Abraham o tym nie wie, ale jednym z nich jest sam Bóg. Bóg przychodzi osobiście, jako człowiek. Dlatego jest to tak cenny rozdział. Odwiedziny te nie mają charakteru religijnego. Nie ma w nich nic religijnego. Przeciwnie. Bóg przychodzi tu w sposób tak serdeczny, intymny, osobisty, jako śmiertelny człowiek. Oczywiście nie jest to wcielenie. Bóg tutaj nie staje się człowiekiem, lecz po prostu ukazuje się w postaci człowieka. Przychodzi do Abrahama w sposób tak przyjemny, osobisty i bliski. Tak zaczyna się rozdział 18.
A więc możemy powiedzieć, że Abraham otrzymał namiastkę, przedsmak ukazania się Boga, że tak powiem, w wydaniu nowotestamentowym, w sposób, który bardziej przeznaczony był dla wieku, w którym my dziś żyjemy.
Jak najbardziej. Masz rację, był to przedsmak tego, w jaki sposób Bóg ukazuje się nam w naszych czasach. Potrzebujemy czegoś takiego. Potrzebujemy, żeby Bóg ukazywał się nam jako człowiek.
Posłuchajmy zatem Witnessa Lee, który wprowadzi nas w 18 rozdział Księgi Rodzaju w dzisiejszym studium życia.
Tak się cieszę, że doszliśmy do rozdziału 18. Rozdział ten zawiera bardzo osobisty opis tego, jak Abraham doświadczał Boga. W poznaniu tego, co Abraham doświadczył z Boga, pomocna jest świadomość, że jego doświadczenia z Bogiem dzielą się na cztery zasadnicze etapy. Po pierwsze, Abraham został powołany. Powołany przez Boga. Potem doświadczał życia przez wiarę w Boga, które służyło podtrzymaniu jego egzystencji. Potem Bóg sprawił, że wykonał kolejny krok. Poznał łaskę, która służy realizacji Bożego zamysłu. A potem Bóg od razu wprowadził go w życie w społeczności z Bogiem. Chciałbym powiedzieć o czymś, co jest dla mnie szczególnie pełne słodyczy. Na początku Bóg objawił się Abrahamowi jako Bóg chwały. Potem objawił mu się jako najwyższy. Jako władca nieba i ziemi. Po trzecie, przyszedł do niego jako wszechwystarczający, wszechmocny. Na koniec Bóg nie przyszedł do Abrahama jako Bóg chwały, nie przyszedł jako najwyższy, ani jako wszechwystarczający mocarz, lecz jako śmiertelny człowiek. Chciałbym zadać takie pytanie. Którą z tych czterech form byście wybrali? Po pierwsze Bóg chwały, po drugie najwyższy Bóg, po trzecie El Shaddai i na koniec śmiertelny człowiek. Ja na pewno wybrałbym tę ostatnią, bo widzicie, Bóg nie przyszedł w swojej chwale, nie przyszedł jako ten, który zajmuje najwyższą możliwą pozycję, nie przyszedł jako wszechwystarczający, lecz przyszedł w postaci człowieka, przyszedł w postaci śmiertelnego człowieka. Ty i ja, my wszyscy, winniśmy doświadczać Boga do tego stopnia. Na początku doświadczania Boga wyczuwamy Bożą chwałę. Ale im dłużej Go doświadczamy, tym lepiej widzimy, że Bóg staje się taki sam jak my. Abraham przygotował wodę, by obmyć Bogu nogi. Żaden obraz biblijny nie jest tak intymny, jak ten przedstawiony w rozdziale 18. W pewnym sensie nie ma tu strachu, tylko bliskość, intymność. Poczekaj, pójdę przygotować wodę i umyję ci nogi. A potem biegnę co sił do żony. Saro, pospiesz się, pospiesz się. Zaczyń ciasto z trzech miar mąki i upiecz z niego placki. Co wy na to? To Bóg. To Bóg. Co z waszym Bogiem dzisiaj? Czy jest tylko Bogiem chwały? Czy tylko najwyższym? Czy El Shaddai? A może wasz Bóg ma dzisiaj postać śmiertelnego człowieka? Nie twierdzę, że przyszedł tam jako śmiertelny człowiek. Przyszedł w postaci śmiertelnego człowieka. Bardzo podoba mi się Bóg, który nie przychodzi do nas jako ktoś, kto zajmuje wysoką pozycję. Nie przychodzi w swej boskiej chwale, lecz w postaci śmiertelnego człowieka.
Piękne, prawda?
Tak.
Widzimy, że Bóg ukazywał się Abrahamowi wcześniej już kilkakrotnie, za każdym razem objawiając siebie w świeży i nowy sposób. Tym razem jednak wydaje się, że Abraham wspina się na sam szczyt w doświadczaniu Boga. Dlaczego tak bardzo podkreślamy to, że Bóg ukazuje się w postaci śmiertelnego człowieka, aby nawiązać społeczność z ludźmi?
Akcent ten wynika właśnie stąd, że możemy sobie wyobrazić, że gdyby Bóg ukazywał się jedynie jako Bóg wszechmocny, Bóg chwały, trudno by było nam nawiązać z Nim bliską więź. Gdyby ukazywał się jedynie jako Bóg najwyższy, albo jako El Shaddai, mocarz, bardzo trudno by było człowiekowi nawiązać z Nim osobistą, słodką więź. To, że sam Bóg, który objawił się w Biblii, sam Bóg Wszechświata ukazał się Abrahamowi w postaci śmiertelnego człowieka, sprawiło, że Abrahamowi mogło być z Nim dobrze. Tak samo jest z nami. Przypuśćmy, że Bóg ukazuje się nam jako ktoś wielki, jako ktoś wyłącznie boski. Wówczas trzęślibyśmy się ze strachu jako sika. Dlatego Bóg przychodzi w taki sposób, aby człowiek się Go nie obawiał, tylko by był blisko Niego, żeby wręcz mogli się stać dla siebie przyjaciółmi. W głębi serca Bóg pragnie być jedno z człowiekiem. W liście Jakuba czytamy, że Abraham nazwany został wprost przyjacielem Boga. Słowo przyjaciel pokazuje, że Bóg i człowiek stają się sobie niezwykle bliscy, że łączy ich intymna więź. Są po prostu jedno ze sobą. Bóg pragnie zjednoczyć się z człowiekiem, chce się z nim zespolić, a nawet jeszcze więcej. Pragnie, by człowiek mieszkał w nim, a on w człowieku. Dlatego Chrystus przyszedł do Abrahama jako człowiek, pokazując, że na tym właśnie mu zależy, że chce być przyjacielem Abrahama, chce zrealizować to, czego pragnie, czyli stać się w pełni jedno z człowiekiem i żeby człowiek stał się w pełni jedno z nim. Oto powód, dlaczego istniejemy jako chrześcijanie. To sam szczyt naszego doświadczenia, to, że możemy być jedno z samym Bogiem, który stał się człowiekiem i dzisiaj nadal nim pozostaje. Jest Bogiem człowiekiem, Jezusem Chrystusem. Kocham Go za to, że przyjął postać człowieka, stał się człowiekiem, zszedł do naszego poziomu, żebyśmy my dzisiaj mogli cieszyć się jednością z Nim.
Przyjrzyjmy się dalej tej przepięknej scenie, jaka rozgrywa się pomiędzy Bogiem i Jego przyjacielem, Abrahamem.
W trakcie tej społeczności Bóg uważał Abrahama za swojego przyjaciela. W 41 rozdziale Księgi Izajasza czytamy, że Bóg nazywa Abrahama swoim przyjacielem. Abraham naprawdę był przyjacielem Boga. W rozdziale 18 Bóg zachowuje się tak, jak człowiek wobec swego przyjaciela. Przeczytajcie sobie ten rozdział. To wygląda jak rozmowa przyjaciół. W takiej rozmowie, w takiej społeczności Abraham otrzymał od Boga objawienie. Objawienie dotyczące dwóch kwestii. Po pierwsze, objawienie dotyczące narodzenia Izaaka i po drugie, objawienie dotyczące zniszczenia Sodomy. Trzeba byśmy zdali sobie sprawę z tego, że w tych dwóch podstawowych kwestiach Bóg stale nas wychowuje. Objawienie dotyczące narodzin Izaaka to objawienie dotyczące Chrystusa. A zniszczenie Sodomy jest związane z Bożym sądem nad grzechem. Chrystus musi wejść, a grzech musi wyjść. Izaak musi wejść, a Sodoma musi odejść. Całe objawienie, które otrzymaliśmy od Boga i które od Niego otrzymamy w przyszłości, streszcza się w tych dwóch punktach. Od strony pozytywnej dotyczy Chrystusa, a od strony negatywnej dotyczy grzechu. Spójrzcie na swoje doświadczenie. Zawsze, gdy w społeczności z Bogiem otrzymywaliście jakieś objawienie, Zawsze od strony pozytywnej dotyczyło ono Chrystusa, a od strony negatywnej dotyczyło grzechu. Każdy z nas przeżył wiele pięknych chwil z Bogiem. Za każdym razem zobaczyliśmy coś więcej z Chrystusa. W społeczności z Bogiem zaczynam widzieć coś z Chrystusa. Jestem taki zły na siebie, że nie żyję przez Chrystusa, że cała moja istota, że moje życie nie jest cały czas zbudowane z Chrystusa. Jest to objawienie, że Chrystus narodzi się w moim życiu. I jednocześnie od strony negatywnej mówimy: Panie, przebacz mi. Jestem nadal taki samolubny. Tak wiele we mnie nienawiści i zazdrości. W swoim życiu chrześcijańskim, nawet w życiu domowym, mam tyle braków. Osądzam to wszystko. Chcę to wszystko zniszczyć. Na tej samej zasadzie zniszczona została Sodoma. Zawsze, gdy Bóg nam coś objawia, objawienie to dotyczy tych dwóch kwestii. Od strony pozytywnej dotyczy Chrystusa, od strony negatywnej dotyczy naszego grzechu. Chrystus musi wejść, a Sodoma musi zostać zniszczona. W życiu Kościoła Chrystus musi wzrastać, a to, co grzeszne, musi ulec zniszczeniu.
Podczas tej bardzo osobistej społeczności Abrahama z Bogiem dochodzą do głosu dwie bardzo ważne sprawy. Szczerze mówiąc, zaskoczyło mnie to, że zachodzi między nimi związek. Obietnica narodzin Izaaka i zniszczenie Sodomy to coś znacznie więcej niż tylko dwa ciekawe, lecz niezwiązane ze sobą wydarzenia historyczne.
Oczywiście. Narodziny Izaaka są tak naprawdę znakiem narodzin Chrystusa, ponieważ Izaak jest typem, obrazem obiecanego Chrystusa. Narodziny Izaaka oznaczają nadejście Chrystusa, narodziny Chrystusa. Natomiast zniszczenie Sodomy odnosi się oczywiście do tego, w jaki sposób Bóg postępuje z grzechem, usuwa go i osądza. Biblia pokazuje wyraźnie, że w naszym doświadczeniu jako chrześcijan te dwie sprawy zawsze idą ze sobą w parze. Każde prawdziwe doświadczenie Pana w naszym chrześcijańskim życiu zawsze wiąże się i będzie się wiązać z tymi dwiema sprawami. Z jednej strony wchodzi w nas Chrystus, z drugiej wychodzi z nas grzech. Te dwa aspekty zawsze będą szły ze sobą w parze, bez względu na to, przez jakie doświadczenie Chrystusa będziemy przechodzili. Chrystus się w nas rodzi, wbudowuje się w nas coraz bardziej, a następnie jeszcze bardziej rodzi się w nas. Natomiast grzech, który symbolizuje Sodoma, jeszcze bardziej podlega sądowi, zniszczeniu i usunięciu. Gdy słuchając tej audycji otwieramy swoje serce na Pana Jezusa, co się dzieje? Rodzi się Izaak. Sodoma ulega zniszczeniu. Rodzi się w nas nieco więcej Chrystusa, a Bóg jeszcze bardziej osądza i niszczy Sodomę, czyli grzech. Czy to nie wspaniałe? Te dwie rzeczy zawsze idą ze sobą w parze. Kiedy wchodzi Chrystus, grzech musi odejść.
Tak jest. Grzech odchodzi, a w jego miejsce wchodzi Chrystus. Posłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego studium.
A jak ma się narodzić Chrystus? Po pierwsze, mamy obietnicę. W Biblii znajdujemy nie tylko obietnicę dotyczącą narodzin Izaaka, którą Bóg złożył Abrahamowi. Biblia zawiera też wspaniałą obietnicę dotyczącą Chrystusa, którą Bóg złożył nam. Chrystus będzie naszym zaopatrzeniem, Chrystus będzie naszym życiem, Chrystus będzie dla nas wszystkim. Nowy Testament zawiera tak wiele obietnic związanych z tym, że Chrystus będzie dla nas wszystkim. Po drugie, czas, w którym narodził się Izaak, był czasem życia. Za każdym razem, gdy Chrystus wzrasta w nas, gdy rodzi się z nas, jest to czas życia. Ten czas życia jest też zawsze czasem wyznaczonym. To Bóg wyznaczył czas, nie Abraham. A ten wyznaczony czas to czas życia. Jak tego dowodzą nasze poprzednie doświadczenia, za każdym razem, gdy Bóg przychodzi, przychodzi w wyznaczonym czasie i jest to czas życia. Jest to czas, gdy przychodzi Chrystus. Jest to czas, gdy Chrystus się rodzi. Jest to czas, gdy Chrystus wzrasta. Moment, gdy nadchodzi czas życia, jest też momentem, gdy stajemy się nikim. Gdy Izaak się urodził, Abraham był już stary, bliski śmierci. Sara przestała wtedy już funkcjonować. Oboje stali się nikim. Gdy stajemy się nikim, nadchodzi czas życia. Gdy stajemy się nikim, nadchodzi wyznaczony czas. Zawsze, gdy stajemy się nikim, winniśmy wiedzieć, że nadszedł właściwy czas. To czas, który Bóg przeznaczył dla nas. Teraz będziemy mieli większy udział w życiu. Poza tym, zawsze, gdy doświadczamy Chrystusa, zaświadczyć możemy, że to cudowne dzieło, że to wspaniałe dzieło Pana. Chrześcijańskie doświadczenie to zawsze coś cudownego. Wszystkie nasze doświadczenia, doświadczenia Chrystusa są cudowne w naszych oczach, wspaniałe, a równocześnie trudne do pojęcia. Jakże Sara mogła urodzić Izaaka? To było niemożliwe. To było bardzo trudne. Gdyby coś takiego się wydarzyło, byłoby to cudowne w naszych oczach. To byłoby wspaniałe. A tak się stało. To naprawdę się wydarzyło. W naszym chrześcijańskim doświadczeniu wiele rzeczy dzieje się właśnie w taki sposób. Życie chrześcijańskie to życie, w którym stale musimy mówić, to niemożliwe. Ale to, co niemożliwe, ostatecznie staje się możliwe. Życie to jest więc tak cudowne, tak wspaniałe. Musimy wrócić do bliskiej społeczności Abrahama z Bogiem. Abraham nie tylko przyniósł wodę, którą obmył Bogu nogi, ale i przygotował mu pożywne danie. Ucztował z Bogiem. Czy wiecie, że za każdym razem, gdy przeżywaliście piękne chwile z Bogiem, gdy mieliście z Nim bliską społeczność, był to czas, kiedy nie tylko Chrystus powielał się w was, ale i wy dawaliście coś z bogactw Chrystusa Bogu? A Bóg cieszył się waszym darem? O, nieraz, gdy spędzaliśmy miło czas z Panem, w bliskiej społeczności z Nim, nie tylko otrzymywaliśmy od Boga Chrystusa, ale też ofiarowywaliśmy Go jako pokarm Bogu.
Przyjrzyjmy się może temu, co dzieje się tutaj pomiędzy Abrahamem a Bogiem. Najpierw Abraham przynosi wodę, żeby obmyć Bogu nogi, a potem, i to jest naprawdę wspaniałe, Abraham i Sara przygotowują dla niego posiłek, urządzają ucztę. Jak my możemy dzisiaj przygotować ucztę dla Boga?
To bardzo dobre pytanie. Nie możemy oczywiście przygotować Bogu wspaniałego posiłku, przez to tylko, że będziemy o tym myśleli. Żeby przygotować taki posiłek dla Boga, trzeba spędzić z Nim czas na osobności. Myślę, że niektórzy z naszych słuchaczy mogli słyszeć o tym i doświadczyć takiego osobistego, bliskiego czasu z Panem. Gdy kochamy Pana Jezusa, karmimy się Nim za pomocą Jego Słowa i wzywamy Jego drogiego, błogosławionego imienia, a także wyznajemy Mu to, co jest przeszkodą pomiędzy nami a Nim, gdy On świeci na nas jako światło życia, wówczas coś się dzieje, coś pięknego. Po pierwsze, cieszymy się Chrystusem, a po drugie, spontanicznie ofiarowujemy Go Bogu, tego Chrystusa, którego osobiście i głęboko doświadczyliśmy. Gdy to robimy, Bóg jest zaspokojony. Po to też jesteśmy chrześcijanami. Nie tylko po to, by zaspokojone zostały nasze własne potrzeby. Jesteśmy chrześcijanami po to, by zaspokoić Boże potrzeby. Kiedy więc spędzamy taki osobisty czas z Panem w naszym duchu, w Jego słowie, a czasem także z innymi, wtedy nie tylko cieszymy się Chrystusem, lecz także składamy Go w ofierze Bogu, przez to, że Go doświadczamy. Kiedy to robimy, zaspokajamy Boga.
Kiedy mówiłeś o takim osobistym czasie spędzanym z Panem, takim czasie, który staje się pokarmem dla Boga, przypomniała mi się pewna historia z 4 rozdziału Ewangelii Jana. Pan spotkał tam przy studni grzeszną kobietę. Kiedy wrócili uczniowie, odpowiedział im: miałem pokarm do jedzenia.
Tak, to niesamowite. Mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Jadł wspaniały pokarm, który pochodził z jego osobistej więzi z Ojcem i z tego, że wypełniał wolę Ojca.
Tak więc zaspokojona zostaje zarówno nasza potrzeba, jak i Jego. Wszyscy jesteśmy zaspokojeni.
To prawda.
Dziękuję Ci serdecznie za udział w programie. W studiu gościliśmy Stanisława Leszczyńskiego. Za uwagę dziękuję Państwu Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia. Tych z Państwa, którzy chcieliby zamówić płytę albo kasetę z nagraniem audycji, prosimy o telefoniczny lub listowny kontakt z nami. Podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 i adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02 876 Warszawa. Adres poczty elektronicznej radio@strumien.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Na stronie internetowej www.strumień.com.pl znajdą Państwo biografię tych dwóch autorów, informacje o naszych publikacjach i archiwalne nagrania audycji w formacie MP3. Raz jeszcze podajemy nasz numer telefonu 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w naszym następnym programie.